Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Do zaufania dobroci Boga zachęcił papież na audiencji środowej.
Benedykt XVI apeluje o pomoc dla głodujących w rogu Afryki.
W Krakowie zapowiedziano utworzenie Akademii Bożego Miłosierdzia.
5 października witają Państwa Barbara Marczewska
i Beata Zajączkowska.
Do ufnego zawierzenia miłosierdziu i dobroci Boga także w naszych niełatwych czasach zachęcił papież w środowej katechezie. Mówił w niej o psalmie 23, zaczynającym się od słów: Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie.
Zwracanie się do Boga w modlitwie wiąże się zawsze z radykalnym aktem zaufania w świadomości, że zawierzamy się Bogu, który jest dobry, miłosierny i łagodny, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność. Dlatego chciałbym dziś rozważyć z wami psalm cały przepojony ufnością. Psalmista wyraża w nim spokojną pewność, że jest prowadzony i chroniony, bezpieczny od wszelkich niebezpieczeństw, bo Pan jest jego pasterzem. Psalm 23 zachęca nas, byśmy odnowili zaufanie do Boga, zawierzając się Mu całkowicie. Prośmy zatem z wiarą, by Pan dał nam również na trudnych drogach naszych czasów iść zawsze Jego ścieżkami jako owczarnia posłuszna Mu i poddana Jego woli. Niech przyjmie nas w swoim domu u swojego stołu. Niech prowadzi nas do wód spokojnych, abyśmy przyjmując dar Jego Ducha, mogli być napojeni z Jego zdroju, ze źródeł wody żywej, która tryska ku życiu wiecznemu.
Papieską katechezę streszczono w kilku językach.
To Bóg jest pasterzem, który gromadzi swój lud, troszczy się o niego, ustawicznie z nim przebywa, prowadzi, karmi i umacnia. Jest gwarantem pokoju i bezpieczeństwa człowieka, także w chwilach ciemności i zagrożenia ze strony zła. Domaga się wierności i zapowiada nagrodę. Będzie nią uczta wydana przez Boga dla sprawiedliwych. Figura pasterza wiodącego owce, tak bliska tradycji narodu wybranego, znalazła swoje wyjaśnienie w osobie Chrystusa, Bożego Syna. On, dobry pasterz, najlepiej zna swoje owce, poszukuje zaginionych, daje za nie swe życie na krzyżu, jest dla nich drogą, prawdą i życiem, umacnia je swoim ciałem i krwią, zaprasza na ucztę mesjańską w niebie.
Papież pozdrowił obecnych na placu Świętego Piotra pielgrzymów różnych języków.
Witam serdecznie wszystkich Polaków. Szczególnie pozdrawiam pielgrzymkę Civitas Christiana ze Szczecina, organizatorów znanego w Polsce Marsza dla Życia. Niech wasza coroczna inicjatywa przypomina wszystkim o potrzebie szacunku dla rodzącego się życia ludzkiego i o godności jego przekazywania. Wam to obecnie waszym bliskim serca błogosławię. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Podczas audiencji Benedykt XVI skierował apel w sprawie regionu świata dotkniętego szczególnym cierpieniem.
Bez przerwy docierają dramatyczne wiadomości o głodzie, jaki dotknął region rogu Afryki. Z bólem ponawiam wezwanie do wspólnoty międzynarodowej o dalsze wysiłki na rzecz tamtejszych ludów. Zachęcam wszystkich, by ofiarowali modlitwy i nieśli konkretną pomoc tylu braciom i siostrom, tak ciężko doświadczanym, zwłaszcza dzieciom, które codziennie umierają w tym regionie wskutek chorób oraz braku wody i żywności.
Ojciec Święty pozdrowił obecnych na audiencji kardynała Roberta Saracha, przewodniczącego Papieskiej Rady Cor Unum, biskupa Giorgio Bertina z Mogadiszu i przedstawicieli katolickich organizacji charytatywnych. Spotkają się oni w piątek w Watykanie, by zweryfikować i podjąć dalsze inicjatywy w obliczu tej klęski humanitarnej.
Uchodźcy to nie anonimowe liczby, ale osoby, z których każda ma swą historię, zdolności i oczekiwania, przypomniał w Genewie stały watykański obserwator przy tamtejszych urzędach ONZ. Arcybiskup Silvano Tomasi zabrał głos na sesji Komitetu Wykonawczego Urzędu Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw uchodźców. Przypomniał, że dzięki konwencji genewskiej sprzed 60 lat organizacje międzynarodowe, religijne i społeczne oraz państwa wiele uczyniły dla ochrony godności tych ludzi, pozwalając im zacząć nowe życie. Nadal jednak są jeszcze ogromne braki.
Przedstawiciel Stolicy Apostolskiej przytoczył niedawne fakty związane z rewolucjami w Afryce Północnej i suszą w krajach rogu Afryki oraz przeciągającym się dramatem uchodźców na Bliskim Wschodzie. Ponad 1,5 tysiąca ludzi zatonęło, usiłując przepłynąć Morze Śródziemne, a inni w Zatoce Adeńskiej. Niezliczone są tegoroczne ofiary wśród opuszczających w poszukiwaniu bezpieczeństwa Somalię. Arcybiskup Tomasi przypomniał ponadto, że konwencja o uchodźcach z 1951 roku mówi o zapewnieniu im zasadniczych praw i swobód. Tymczasem w wielu regionach świata miliony uchodźców nadal nimi się nie cieszą. Opinia publiczna i doraźna polityka wpłynęły negatywnie na pogorszenie sytuacji proszących o azyl. Wielu z nich, w tym także dzieci, przetrzymuje się w warunkach takich jak więzienne i traktuje jak kryminalistów. Watykański Obserwator zaapelował szczególnie o lepsze warunki dla rodzin z dziećmi i o uwzględnienie szczególnych potrzeb nieletnich, tysiącami przybywających do Europy bez opieki, zwłaszcza z Bliskiego Wschodu. Trzeba ich traktować przede wszystkim jako dzieci i uwzględnić w pierwszym rzędzie ich dobro, niezależnie od powodów ich ucieczki, powiedział w Genewie arcybiskup Tomasi.
Polska, Rosja, przełamać stereotypy. Na ten temat mówiono wczoraj w Rzymie na konferencji zorganizowanej przez Polską Ambasadę przy Stolicy Apostolskiej we współpracy z ambasadą rosyjską. Wystąpili obaj współprzewodniczący polsko-rosyjskiej grupy do spraw trudnych, były minister spraw zagranicznych Adam Rotfeld i profesor Anatolij Torkunow z Moskwy. Papież przyjął ich dzisiaj na audiencji prywatnej. O jej znaczenie zapytaliśmy profesora Rotfelda.
Jest związana z pewnym nowym etapem w pracy polsko-rosyjskiej grupy do spraw trudnych. Mieliśmy wczoraj spotkanie z przedstawicielami Korpusu Dyplomatycznego przy Stolicy Apostolskiej i informowaliśmy na temat dotychczasowej pracy naszej grupy, która dotyka również stosunku między Rosyjską Cerkwią Prawosławną a rzymskokatolickim kościołem w Polsce. Otóż ten dialog między kościołem a cerkwią ma charakter całkowicie niezależny i autonomiczny. Natomiast nie ulega wątpliwości, że pozytywne oddziaływanie zarówno cerkwi, jak i kościoła ma istotne znaczenie na proces zbliżenia, porozumienia.
Słuchają Państwo dziennika Radia Watykańskiego.
W Fuldzie w środkowych Niemczech rozpoczęła się jesienna sesja plenarna niemieckiego episkopatu. Uczestniczy w niej 68 hierarchów. Głównym tematem trzydniowych obrad jest ostatnia wizyta Benedykta XVI w Niemczech. Podczas uroczystej Eucharystii w katedrze przy grobie świętego Bonifacego, patrona Niemiec, został zaprezentowany utwór, który biskupi podarowali papieżowi pod koniec jego pielgrzymki.
Tak brzmiała premiera Non quia dominamur, czterominutowego opracowania hasła prymicyjnego, które w 1951 roku wybrał sobie ksiądz Józef Ratzinger. Utwór skomponował Christian Heiss, były członek chóru chłopięcego z Ratyzbony, którego dyrektorem był wówczas ksiądz Georg Ratzinger, brat papieża. W homilii przewodniczący niemieckiego episkopatu arcybiskup Robert Solicz przypomniał papieską wizytę i zwrócił uwagę na potrzebę jedności całego kościoła z Ojcem Świętym. Arcybiskup Solicz przestrzegł jednocześnie przed pochopnym i błędnym interpretowaniem papieskich przemówień. Oprócz analizy papieskiej pielgrzymki biskupi zajmą się trudnym, duszpasterskim tematem rozwiedzionych, którzy ponownie zawarli cywilne małżeństwa i chcą przystąpić do komunii. Dla Radia Watykańskiego z Berlina Tomasz Kycia.
W Kanadzie działalność pro-life staje się przestępstwem karanym więzieniem. Przekonała się o tym 38-letnia Mary Wagner, która za poradzenie kobiecie zdecydowanej na aborcję, by urodziła dziecko, usłyszała wyrok 40 dni więzienia. Kanadyjka oczekuje na wykonanie kary, jak twierdzi, wykorzysta czas za kratkami, by rozmawiać ze współwięźniarkami o problemie aborcji. Dla Mary Wagner to już drugi wyrok w podobnej sprawie. W Kanadzie obowiązuje specjalne ustawodawstwo chroniące budynki i klientów klinik aborcyjnych. Działacze na rzecz życia mają zakaz zbliżania się do takich obiektów na odległość 150 metrów. Działalność pro-life jest zdaniem tamtejszego prawodawcy karana, ponieważ zwiększa ryzyko powikłań medycznych i psychologicznych u kobiet poddających się aborcji. Tymczasem prawda o tym, co się zrobiło, oraz poczucie winy kończą się często także alkoholizmem, ripostują kanadyjscy działacze na rzecz życia.
Patrząc na rzesze pielgrzymów, które nawiedzają Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, uświadomiliśmy sobie, że znajdujemy się w miejscu szczególnym. Tutaj odczuwamy zagęszczenie trudnych ludzkich spraw, cierpień, dramatów osobistych i rodzinnych. Skupia się tu jak w soczewce wołanie o Boże miłosierdzie i o nadzieję dla człowieka i dla świata. Te słowa czytamy w orędziu końcowym II Światowego Kongresu Bożego Miłosierdzia. Spotkanie zakończyła uroczysta msza pod przewodnictwem kardynała Christopha Schönborna. Po liturgii dokonano przekazania symbolicznego światła miłosierdzia uczestnikom kongresu oraz rozesłania na świat apostołów Bożego Miłosierdzia.
Ostatni dzień kongresu otworzyła konferencja kardynała Salvatore De Giorgi. Emerytowany arcybiskup Palermo szeroko omówił przesłanie Bożego Miłosierdzia w nauczaniu papieży. Następnie ostatnim ze świadectw podzielił się Antoni Zięba z Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia. Mówił on o projekcie światowej modlitwy w intencji życia, będącym pokłosiem modlitewnego kongresu Pro-Life, który odbył się przed 4 laty właśnie w Łagiewnikach. Centralnym punktem dnia była Eucharystia sprawowana w liturgiczne wspomnienie świętej Faustyny. Homilię wygłosił arcybiskup Stanisław Nowak, który przypomniał słowa Jana Pawła II o iskrze, która przygotuje świat na ostateczne przyjście Jezusa.
Im bardziej uda nam się odpowiedzialnie zaufać Bogu i objawić to w życiu, tym pewniej pokonamy lęk egzystencjalny i nie doznamy przerażenia. Z obrazem Jezusa Miłosiernego więc idziemy w nowe tysiąclecie, w duchu nowej ewangelizacji. Idziemy naprzód, idziemy śmiało, z nadzieją. Jezus jest z nami. Oczywiście ważne jest dla nas, byśmy niosąc obraz Jezusa Miłosiernego, sami malowali go nade wszystko w sobie.
W słowie końcowym kardynał Stanisław Dziwisz podkreślił, że kongres był świętem dziękczynienia za Boże Miłosierdzie, gromadząc tak wielu czcicieli z tak różnych krajów i kultur.
Wielbiąc Boga Miłosierdzia, dziękujemy za to, że mogliśmy zgromadzić się w tym łagiewnickim sanktuarium, skąd orędzie miłosierdzia rozeszło się i rozchodzi na cały świat, by odkrywać jeszcze raz w Chrystusie oblicze Boga Ojca Miłosierdzia. Człowiek doświadczany kataklizmami w przyrodzie, które przynoszą cierpienie i śmierć niewinnych ludzi, potrzebuje łaski miłosierdzia, które przynosi pokój ludzkiemu sercu i staje się początkiem przebaczenia i pojednania. Miłosierdzie Boże jest potrzebne wszędzie, gdzie widzimy brak szacunku dla życia i godności człowieka, gdzie neguje się wartość ludzkiego istnienia.
Spore zainteresowanie wzbudziła zapowiedź utworzenia Akademii Bożego Miłosierdzia. Jest o tym mowa w przesłaniu końcowym kongresu. Jak wyjaśnił kardynał Stanisław Dziwisz, Akademia nie miałaby charakteru uczelni czy innej instytucji naukowej, ale wzorowałaby się instytucjonalnie na działających w Rzymie akademiach papieskich. Z kolei kardynał Christoph Schönborn, zapytany o następny Światowy Kongres Bożego Miłosierdzia, wskazał jako możliwe miejsca Bogotę bądź Manilę, choć na mówienie o konkretnych terminach jest jeszcze za wcześnie. Obaj purpuraci podkreślili także konieczność przekładania się tego rodzaju pobożności na konkrety dzieł miłosierdzia. Kraków, ksiądz Tadeusz Cieślak, Radio Watykańskie.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.